11 kwietnia 1970 roku z przylądka Canaveral wystartowała misja Apollo 13. Wielu z nas zna tę historię. Trzech astronautów leciało na Księżyc. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, aż w pewnym momencie, kilkadziesiąt godzin po starcie, padła komenda, która przeszła do historii. Houston, we've had a problem. Houston, mamy problem. I okazało się, że eksplodował zbiornik z tlenem i w jednej chwili praktycznie misja, która była misją wysłaną na Księżyc, zaczęła walczyć już nie o to, żeby w ogóle do tego Księżyca dotrzeć, ale po prostu zaczęła walczyć o przetrwanie. Spróbujmy sobie przez chwilę wyobrazić tę sytuację. Jesteśmy w tej kapsule, tak jak tutaj widzimy, tych trzech astronautów. Jakieś 300 tysięcy kilometrów od Ziemi. Księżyc jest jakieś 385 tysięcy kilometrów od Ziemi. Nie mogą zawrócić, nie mogą się zatrzymać, nie mogą wezwać nikogo na pomoc. Każdy litr tlenu, każda kropla wody, każda watogodzina energii stają się bezcenne. Przed nimi ogromna przestrzeń kosmiczna, za nimi Ziemia, do której nie mogą tak po prostu, na którą nie mogą sobie tak po prostu wrócić, a na pewno nie mogą tego zrobić o własnych siłach. I wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji człowiek zadaje sobie to pewnie miliony różnych pytań. A jedno z nich brzmi, czy istnieje jeszcze jakieś wyjście? I myślę sobie, że wcale nie trzeba znaleźć się 300 tysięcy kilometrów od Ziemi, żeby w życiu doświadczyć sytuacji, które na pierwszy, a nawet na drugi i trzeci rzut oka wydają się sytuacjami kompletnie bez wyjścia. Prawda jest taka, że najtrudniejsze chwile naszego życia często wyglądają tak właśnie. Wyglądają jak ślepy zaułek, nie można się cofnąć, ale też nie można iść do przodu. Są sytuacje, w których wszystkie drzwi wydają się być zamknięte. Diagnoza lekarza, rozpad małżeństwa, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, uzależnienie, długi, z których nie widać wyjścia. Człowiek patrzy przed siebie i widzi ścianę. Człowiek ogląda się za siebie i ma wrażenie, że gonią go problemy. Że jak już chociaż przez chwilę poradzi sobie z jednym, to jest 10 następnych, z którymi poradzić sobie po prostu zwyczajnie nie może. I zadaje to proste pytanie: Boże, gdzie jesteś? W tej sytuacji, która wydaje się być sytuacją bez wyjścia, Boże, gdzie jesteś? I dokładnie w takim miejscu znaleźli się Izraelici niedługo po wyjściu z Egiptu. Kiedy Bóg powołał Mojżesza, aby ten wyprowadził jego lud z niewoli, Mojżesz stanął przed Faraonem i domagał się wypuszczenia Izraelitów z Egiptu. Faraon mówił: nie, nie, nie. W końcu Bóg zaczął zsyłać kolejne plagi. Jedna plaga, potem druga, trzecia, czwarta, piąta, ósma, dziewiąta. Faraon mówił nie. W końcu dziesiąta plaga, w której zginęły pierworodne dzieci tych wszystkich, którzy nie pomalowali odrzwi swoich domów krwią baranka. I również syn, pierworodny syn Faraona. W końcu Faraon zobaczył swoje szaleństwo i powiedział: idźcie już. Idźcie, wstańcie, wyjdźcie spośród mojego ludu, zarówno wy, jak i synowie Izraela. Idźcie, służcie Panu, jak mówiliście, weźcie swoje owce, bydło, weźcie i idźcie. A mnie, mówi Faraon, pobłogosławcie. Więc jest moment, kiedy Faraon, przekonany o swojej nieomylności, o swojej boskości, zdaje sobie sprawę z tego, że jest ktoś większy niż on i postanawia ukorzyć się, prosić Izraelitów o to, aby pobłogosławili go w imieniu tego Boga, który dokonał tego, co dokonał. Egipcjanie ponaglali lud, czytamy, aby jak najprędzej wyprawić go z kraju, bo mówili, wszyscy pomrzemy. I tak po 430 latach niewoli Izraelici wyruszają do ziemi obiecanej im przez Boga, a On sam prowadzi ich przez pustynię za dnia w słupie obłoku, nocą w słupie ognia, tak by mogli iść dniem i nocą. I kiedy wszystko zdaje się przebiegać zgodnie z planem, nagle mamy wrażenie, słyszymy głos Houston, we've had a problem. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Przekaż Izraelitom, aby zawrócili i rozłożyli się obozem koło Pi-Hahirot, między Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Obozujcie naprzeciw niego nad brzegiem. Faraon pomyśli o was, pobłądzili w tej ziemi, zamknęła się za nimi pustynia. Ja natomiast, mówi Bóg, zatwardzę serce Faraona i będzie was ścigał wówczas w sławie się kosztem Faraona i całej jego armii. Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan. I lud tak uczynił. Oto za chwilę Izraelici znajdą się w sytuacji bez wyjścia. Staną nad brzegiem Morza Czerwonego, przed nimi morze, za nimi znajdzie się armia Faraona. Sytuacja zwyczajnie beznadziejna, po ludzku bez wyjścia. Nic dziwnego, że za chwilę zaczną lamentować i z przerażeniem patrzeć na przebieg, na zbliżającą się armię dotychczasowego oprawcy. I w takich chwilach, w takich sytuacjach, w takich momentach kryzysu, na pierwszy rzut oka beznadziejnych, możemy się wiele nauczyć. Możemy się wiele nauczyć przede wszystkim o Bogu, ale również o samych sobie. I ta historia pomaga nam też właśnie zobaczyć pewne rzeczy, które my dzisiaj, stając w różnego rodzaju kryzysowych sytuacjach, również przeżywamy i stajemy się ich świadomi lub nie. A ten krótki wstęp, który przeczytaliśmy, zapowiedź przez samego Boga tego, co ma się wydarzyć, daje nam wejrzenie w jedną z najbardziej znaczących prawd, która przewija się przez cały Stary i Nowy Testament. Prawd, która, jeżeli już niczego dzisiaj nie zapamiętamy, to wierzę, że ta prawda może nam pomóc przejść przez najtrudniejsze sytuacje naszego życia. A brzmi ona tak. W sytuacji bez wyjścia Bóg nie jest zaskoczony. W sytuacji bez wyjścia Bóg nie jest zaskoczony. To Bóg prowadzi Izraelitów nad brzeg Morza Czerwonego. To Bóg każe im tam rozłożyć się obozem. To Bóg aranżuje sytuację, która wydaje się być po ludzku bez wyjścia i przewiduje reakcję Faraona na wieści o miejscu obozowania. Bóg wie, że kiedy Faraon dowie się o tym, że Izraelici zatrzymali się w tym miejscu, to ruszy za nimi i Bóg wie, co się za chwilę wydarzy. I widzi to, czego Izraelici jeszcze zobaczyć nie mogą. Drogę wyjścia w sytuacji bez wyjścia. I wiem, że jak mówimy o tym, wydaje nam się to może aż tak nie do końca zawsze bardzo pocieszające. Ale jednym z kluczowych pytań, czy jednym z takich kluczowych, nawet nie pytań, bo właściwie już sobie na nie próbujemy odpowiedzieć, jednym z kluczowych zdań, które praw, którą właśnie staram się sobie powtarzać i w naszej rodzinie, ilekroć przechodzimy przez trudne sytuacje, to jest przypominać sobie o tym, że Bóg naprawdę nie jest zaskoczony tym, co się wydarzyło. My tak, nasze rodziny tak, nasi przyjaciele tak, ale Bóg ani trochę. Co więcej, nawet najbardziej beznadziejną sytuację z naszego punktu widzenia Bóg potrafi obrócić na swoją chwałę. W wieku 17 lat Johnny Erickson Tada skoczyła do płytkiej wody. To nie był pierwszy raz, kiedy Johnny skakała z tej niskiej półki nad brzegiem oceanu. Została sparaliżowana od szyi w dół. Przez wiele miesięcy modliła się o uzdrowienie. Uzdrowienie nie przyszło. Resztę życia spędziła na wózku. Zamiast uzdrowienia Bóg dał jej nowe powołanie. Nauczyła się malować, trzymając pędzel w ustach. Napisała dziesiątki książek i założyła organizację pomagającą osobom z niepełnosprawnościami na całym świecie. I po latach Joni powiedziała coś absolutnie poruszającego. Powiedziała wiele rzeczy, które wystarczyłyby nam za całe kazania. To jedno zdanie w naszym kontekście brzmi niezwykle poruszająco. Gdyby Bóg zapytał mnie dzisiaj, powiedziała Joni, czy chcę znowu chodzić, czy zostać na wózku, wybrałabym wózek, bo dzięki niemu poznałam Jezusa głębiej niż kiedykolwiek poznałabym go inaczej. A w innym miejscu dodała, Bóg pozwala na to, czego sam nienawidzi, aby osiągnąć to, co kocha. I z jednej strony to Joni podjęła decyzję, aby skoczyć do mętnej, ciemnej wody z niewielkiej, skalistej półki przy brzegu. Z drugiej strony to Bóg pomógł jej odnaleźć znaczenie w życiu, jakie stało się jej udziałem po wypadku. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, Bóg nie nazywa zła dobrem i Bóg nie nazywa tragedii szczęściem. Joni również tego nie robi, ale potrafi obrócić pozornie beznadziejną sytuację, w której dzisiaj jesteś, na swoją chwałę i inspirację dla milionów ludzi na całym świecie. I chociaż nie potrafimy ogarnąć ludzkim umysłem, w jaki sposób nasze decyzje łączą się z Bożym planem i może dzięki Bogu za to, że nasz umysł jest tak skończony, że pewnych połączeń po prostu nie widzimy, nie rozumiemy, bo kto wie, czy odpowiedź na nasze pytania byłaby odpowiedzią, która pomogłaby nam zbliżyć się do Boga, czy może wcale niekoniecznie. Tego doświadczył Hiob, kiedy zadawał Bogu swoje pytania, aż w końcu Bóg zaczął zadawać mu swoje pytania i Hiob w pewnym momencie musiał zakryć usta, ukorzyć się przed Bogiem i powiedzieć, nie mam już nic więcej do powiedzenia. Jestem zbyt mały, żeby pojąć, zbyt niewielki, żeby ogarnąć. I zamiast walczyć z Tobą, chcę po prostu przyjąć to, co masz dla mnie. I chociaż nie potrafimy ogarnąć ludzkim umysłem, w jaki sposób nasze decyzje łączą się z Bożym planem, to jest pewna tajemnica. Ci, którzy próbują budować teologię, że to jest tylko suwerenny Bóg albo tylko nasze decyzje, moim zdaniem popełniają ogromny błąd, bo to są nasze decyzje i suwerenny Bóg, działając wspólnie w sposób, którego nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć. Ale, zamiast spróbować zrozumieć coś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, możemy odpocząć. Możemy odpocząć w przekonaniu, że w sytuacji bez wyjścia Bóg ani przez sekundę nie jest zaskoczony. I mnie to pociesza. Mi to pomaga. To są te momenty, w których nasza wiara staje się tym, czym naprawdę jest. Już nie deklaracją, nie wpisem na Facebooku, ale prawdziwym życiem. Wierzymy w to, że Bóg był tam przed nami i że On pomoże nam znaleźć drogę wyjścia. Zatem powiem jeszcze raz, żebyśmy dobrze zapamiętali. W sytuacji bez wyjścia Bóg ani przez sekundę nie jest zaskoczony. I to otwiera nam zupełnie nowe możliwości w naszym myśleniu i w podróżowaniu, w tej podróży zwanej życiem. Kiedy królowi Egiptu doniesiono o ucieczce ludu, zarówno on sam, Faraon, jak i jego dworzanie żałowali, że tak się stało. Co my najlepszego zrobiliśmy, uwalniając Izraelitów z niewoli? I Faraon kazał zaprząc swój rydwan. Wziął ze sobą ludzi, stanął na czele 600 doborowych rydwanów i pozostałych wozów wojennych z Egiptu z dowódcami na każdym. Pan natomiast zatwardził serce Faraona, króla Egiptu, tak, że rozpoczął pościg za Izraelem. A gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, byli dość pewni siebie. Sytuacja, którą opisał Bóg, każąc Izraelitom rozłożyć się obozem nad brzegiem Morza Czerwonego, rozwija się według jego scenariusza. Tak jak Bóg powiedział, Oto faraon zdaje sobie sprawę z tego, że wypuścił na wolność kilka milionów rąk zdolnych do niewolniczej pracy. Zwołuje więc wielką armię, wyrusza w pościg za Izraelitami. Czytamy, że Pan zatwardził serce faraona. Czyli to wina Boga, tak? Zapytalibyśmy. W końcu to on, skoro to on zatwardził serce faraona, to tak jakby brał odpowiedzialność za całą sytuację. I znowu ci, którzy chcą dyskutować o tym, czy to faraon zatwardził swoje serce, czy to Bóg suwerennie zatwardził jego serce, znowu mają powód do dyskusji. Ale zanim Bóg zatwardził serce faraona, jeszcze w Egipcie sam faraon trzykrotnie odrzucił Boże wezwanie. Po pierwszej pladze, kiedy woda zamieniła się w krew, czytamy, serce faraona pozostało twarde i nie usłuchał ich. Po drugiej pladze żab faraon obiecał wypuścić lud, gdy plaga ustanie, ale gdy otrzymał ulgę, zatwardził swoje serce, czytamy, i nie usłuchał ich. Po trzeciej pladze nawet magowie faraona przyznali, pladze komarów, że to jest palec Boży, ale czytamy, lecz serce faraona pozostało twarde i nie usłuchał. Nie usłuchał ich. Można więc powiedzieć, że zanim Bóg zatwardził serce faraona, faraon trzykrotnie odrzucił Boże napomnienie, pomimo coraz wyraźniejszych znaków. I dopiero potem czytamy o Bogu, który zatwardza już serce faraona przy każdej kolejnej pladze. Okazuje się, że dylematem nie jest to, czy to człowiek tylko zatwardza to swoje serce, czy to Bóg robi to suwerennie. Ale ten fragment pokazuje nam, że na początku, że serce faraona staje się takie, jak decyzje, które podejmuje. Na początku faraon sam uporczywie odrzuca Boże wezwanie, a później Bóg utwierdza go w obranej przez niego postawie. I to pokazuje zarówno odpowiedzialność człowieka za własne decyzje, ale też Boży sąd nad uporczywym buntem człowieka. Więc można igrać z Bogiem, można odrzucać Jego napomnienia przez jakiś czas, ale pamiętaj i uważaj, bo kiedy to się będzie działo, to nie jest tak, że twoje serce pozostaje w tym samym miejscu. Im dłużej odrzucasz Boga, im bardziej zdecydowanie odsuwasz się od Niego, im bardziej wyraźnie nie odczytujesz Jego napomnień, twoje serce również się zmienia. I z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok staje się coraz twardsze. Aż w końcu pewnego dnia Bóg zatwardza twoje serce, to znaczy, przepraszam. No. To teraz, czy to ja zrzuciłem? Czy to Bóg tak zrobił? Pewnie byłem nieostrożny, przepraszam. I za którymś razem, kiedy zamykasz swoje serce na Boga, Bóg zamyka twoje serce na Niego, ponieważ nie jesteś w stanie już przyjąć Jego kolejnego napomnienia. Każde odrzucone Boże napomnienie czyni serce twardszym. Faraon nie stał się zatwardziały w jednej chwili. Jego serce twardniało z każdą kolejną odmową. Ale jednocześnie czytamy coś znaczącego również o tych, którzy wychodzili z Egiptu. Czytamy, że gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, byli dość pewni siebie. I do końca nie wiemy, co to oznacza. W końcu po ludzku mieli prawo do głębokiej pewności siebie, wychodząc na wolność po 430 latach niewoli i serii 10 plag. Hebrajski idiom użyty w tym miejscu, Beyat Rama, oznacza, że Izraelici wychodzili z podniesioną ręką. My byśmy pewnie powiedzieli z podniesioną głową. Odważnie, triumfalnie, z poczuciem zwycięstwa. Ale niektórzy komentatorzy dostrzegają tutaj taki literacki kontrast, że ludzie, którzy wychodzili pewni kilka dni później, widząc wojska Faraona, są przerażeni. I Pismo Święte nie mówi wcale, że byli pyszni, ale pokazuje, jak szybko ludzka pewność może ustąpić miejsca lękowi, gdy okoliczności się zmieniają. I być może jest tak, być może było tak, że ich zbytnia pewność siebie była zbyt mocno oparta na nich samych, a nie na Bożym działaniu, co będziemy obserwować jeszcze wiele razy, kiedy będziemy obserwować ich wędrówkę po pustyni. Więc w obu przypadkach odkrywamy kolejną prawdę, która wychodzi na jaw w kryzysowych sytuacjach, a mianowicie, że w sytuacji bez wyjścia Bóg często ujawnia to, co kryje się w naszym sercu. To nie jest nic nowego, ale to jest już tam i wychodzi na jaw, potrafimy to ukryć, ale kiedy przychodzi moment kryzysu, nagle to, co przez długi czas siedziało w nas, po prostu wychodzi na jaw. Psychiatra Viktor Frankl, więzień obozów koncentracyjnych, napisał, że w obozie widział zarówno ludzi, którzy byli gotowi oddać ostatni kawałek chleba współwięźniowi, jak i takich, którzy odbierali go słabszym. I po latach napisał, że ekstremalne cierpienie nie tworzy człowieka od nowa, ale ekstremalne cierpienie, kryzys ujawnia to, kim człowiek tak naprawdę w głębi swojego serca jest. I możemy to doskonale zaobserwować w tym, jak reagujemy w obliczu sytuacji pozornie bez wyjścia. Kiedy dochodzimy do ściany, kiedy dopada nas kryzys, kiedy słyszymy tę wiadomość, na którą nigdy nie jesteśmy gotowi i nigdy do końca przygotować się w pełni nie możemy. Kiedy rzeczywistość jest inna od naszych wyobrażeń, kiedy ktoś nas skrzywdzi, kiedy dzieją się rzeczy, których nie chcielibyśmy, aby były częścią naszego doświadczenia. Gdzie szukamy ratunku? Kogo obwiniamy? Jakie emocje się w nas pojawiają? Co mówimy i do kogo mówimy? Sytuacja kryzysowa ujawniła zarówno pychę Faraona, jak i nadmierną pewność siebie i kruchość Izraelitów. I tak samo jest z nami. W każdej sytuacji, która wydaje nam się pozornie beznadziejna, albo po prostu, po ludzku, nie pozornie, po ludzku beznadziejna, to, co głęboko w nas ukryte, to, czego nikt nie wie, to, o czym wolelibyśmy, żeby w Kościele o nas nie wiedziano, albo nie znano nas od tej strony, to nagle wychodzi na powierzchnię. Jeszcze ludzi możemy oszukać, ale Boga już nie. I On doskonale widzi, u kogo w pierwszej kolejności szukamy ratunku. W którą stronę idzie nasze serce, ile z tych rzeczy to branie spraw w swoje ręce, a ile z tego jest związane z zaufaniem Bogu i tego, że On nas poprowadzi. Nie ma nic złego w tym, aby działać. Pytanie, kto jest pierwszym odbiorcą, pierwszym konsultantem naszego działania. I w jaki sposób nasze działanie, które podejmujemy, odbiega od tego, czego Bóg od nas oczekuje w swoim słowie, ponieważ zawsze musimy powiedzieć, no tak, ale nie w tej sytuacji. Kto by obwiniał ludzi dzisiaj, zwłaszcza z nas? Nikt z nas nie obwiniałby ludzi, którzy w ekstremalnych sytuacjach odbierali innym chleb, ponieważ zostali zepchnięci na inny poziom człowieczeństwa, jeżeli w ogóle można mówić o człowieczeństwie. Ale kiedy słyszymy o ludziach, którzy nie odbierali innym chleba i potrafili podzielić się tym, co mieli, nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że jest możliwe życie, które się Bogu podoba, nawet w najbardziej trudnych, najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Egipcjanie, czytamy dalej, ścigali ich zatem, Ruszyły za nimi wszystkie konnerywany faraona, jego jeźdźcy, cała armia. Dogonili ich obozujących nad morzem koło Pi Hahirot naprzeciw Baal-Sefon. A gdy faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi. Ludzie byli przerażeni, zaczęli wołać do Pana. Zwrócili się też oczywiście do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój, będziemy służyli Egipcjanom, wolimy to niż śmierć na pustyni? Co się stało nagle z tymi, którzy wychodzili z Egiptu z podniesioną ręką, czy z podniesioną głową? Z jednej strony wołają do Boga, ale wiecie jak to jest. Do Boga można wołać w różny sposób. Wołać w taki sposób, żeby broń Boże, nomen omen, się Bogu nie narazić. Ale już jeżeli chodzi o ludzi i o tych, którzy idą przed nami, a to już jest dużo łatwiej. Zawsze łatwiej jest znaleźć kogoś i można znaleźć kogoś, kto jest winny tej sytuacji. No bo przecież nie my, to nie my wyszliśmy z Egiptu. To nas wyciągnięto prawie na siłę. Nieprawda. A jednak zwracają się przeciwko Mojżeszowi. Po tym, czego już doświadczyli z ręki wszechmocnego Boga, Izraelici lamentują i znajdują sobie kozła ofiarnego w osobie Mojżesza. I tak będzie jeszcze wiele razy. To jest lekcja przywództwa najbardziej podstawowa na świecie. Ludzie, jeżeli jesteś liderem, podejmiesz decyzję, będą tacy, którym się to będzie bardzo podobało i zawsze będą tacy, którym to się po prostu podobać nie będzie i znajdą sposób na to, żeby ci o tym nie powiedzieć albo powiedzieć ci o tym w taki sposób, żebyś miał poczucie tego, że podjąłeś decyzję niewłaściwą. A kiedy już jest sytuacja kryzysowa, ludzie nie lubią brać odpowiedzialności za swoje decyzje. Nawet za to, że poszli za tym Bogiem i poszli za tym Mojżeszem. Wolą zrzucić winę na Mojżesza i mówią to, co ludzie w takich sytuacjach mówią. To ty. To twoja wina. To przez ciebie tu jesteśmy. Czy nie mogliśmy zostać? I ten motyw będzie niestety wracał podczas dalszej ich wędrówki po pustyni, która właśnie ze względu na taką postawę, właśnie ze względu na ich narzekanie i ciągły brak zaufania do Boga wydłuży się z 40 dni do 40 lat. Bo pokolenie niewolników będzie musiało wymrzeć. Będzie do ziemi obiecanej, będzie mogło wejść pokolenie wolnych ludzi, którzy nie będą pamiętali niewoli. Myślę sobie, gdyby przynajmniej część z nich pojechała do nas na męską sprawę, wiedzieliby, że wśród trzech zasad, które mamy, oprócz tego, że nie bluźnimy i nie pijemy alkoholu, również nie narzekamy. I oni, gdyby nie narzekali, być może też byliby w innym miejscu. Niestety, to prowadzi nas do kolejnej prawdy, że w sytuacji bez wyjścia Bóg pokazuje, jak łatwo zapominamy o Nim i skupiamy się na sobie. To się dzieje prawie natychmiast, prawie bezboleśnie. W cudzysłowie. Kiedy żyjemy spokojnie, patrzymy przez teleskop i widzimy Boga, Jego wielkość i Jego działanie. Ale kiedy przychodzi kryzys, odwracamy teleskop i zaczynamy patrzeć w Niego jak w lustro. I wtedy widzimy siebie, swoje ograniczenia, swoje obawy i swoje małe możliwości lub ich brak. I problem wcale nie polega na tym, że Bóg stał się mniejszy. Problem polega na tym, że nasze spojrzenie skurczyło się do własnego odbicia. I to właśnie stało się z Izraelitami. Wcześniej, kiedy patrzyli przez teleskop, widzieli Boga, który działał przez 10 plag. Na ich oczach, również na ich skórze, bo przecież te plagi dotyczyły również ich, oprócz tej ostatniej. Oni też tego doświadczali i widzieli Boga, który działał w ponadnaturalny sposób. A teraz odwrócili teleskop i patrzą w jego odbicie i widzą siebie, widzą Egipcjan, morze i swój własny strach. I to również często dzieje się z nami, kiedy w sytuacjach bez wyjścia zapominamy o tym, co Bóg już zrobił dla nas w przeszłości i skupiamy się na tym, co my możemy albo czego nie możemy zrobić z sytuacją, która zwyczajnie nas przerasta. I dlatego to, co robimy jako społeczność, jako wspólnota wierzących ludzi, nasze życie budujemy wokół praktyk, które są jak jeden długi obóz szkoleniowy, w którym ćwiczymy się w pewnym sposobie myślenia i postępowania. Budujemy nasze życie wokół praktyk, które mają nam pomóc budować właściwą perspektywę wtedy, gdy jest dobrze i przygotować się na chwilę, kiedy jest źle. To nie jest tak, że kiedy nie modlisz się przez całe życie, to modlitwa w chwili kryzysu nie zadziała. To nie o to chodzi. Pytanie, czy kiedy przyjdzie moment kryzysu, czy będziesz wiedział, żeby się modlić? Bo nie jesteś do tego przyzwyczajony, bo nie wytrenowałeś siebie, nie wyszkoliłeś siebie w chwilach, kiedy wszystko było dobrze. Praktyka czytania słowa pomaga nam zobaczyć Boga takiego, jaki naprawdę jest. A.W. Tozer powiedział kiedyś, to, co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o Bogu, jest najważniejszą rzeczą, która mówi o nas. Jeszcze raz powtórzę, to, co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o Bogu, jest najważniejszą rzeczą, która mówi o nas. Jeżeli myślisz o Bogu jako okrutnym sędzi, to tak naprawdę to więcej mówi o tobie niż o Bogu. Jeżeli postrzegasz Boga tylko przez pryzmat tego, jak inni ludzie funkcjonują i krytykowania jednych, drugich, trzecich, przekonany o tym, że masz prawdę, bo przecież Bóg jest prawdą, uwierz mi, to dużo więcej mówi o tobie niż o samym Bogu, który jest prawdą i miłością jednocześnie. W chwili kryzysu nie pojawiają się nowe przekonania o Bogu, ale ujawniają się te, które nosimy naprawdę w sercu. Kiedy jest dobrze, możemy mówić, że ufamy, ale kiedy jest źle, nagle okazuje się, że ufamy, tylko niekoniecznie Bogu. Praktyka czytania słowa pomaga nam widzieć Boga takim, jakim jest naprawdę i pielęgnować ten obraz w naszym sercu. Praktyka modlitwy uczy nas rozmawiać z Bogiem otwarcie i szczerze o wszystkim, co dla nas ważne. Również wtedy, kiedy brakuje nam słów i siedzimy przed Bogiem w ciszy, uczymy się tego, że to jest zupełnie w porządku. Nie mówić nic przed Bogiem, nie mieć słów. I Bóg spotyka nas na poziomie naszego serca, naszego życia. I nic nie musimy mówić, ale wiemy, że jesteśmy w Jego obecności. Praktyka uwielbienia, to co robimy tutaj razem, uczy nas oddawania chwały Bogu pomimo okoliczności, które nas spotykają. Ile razy słyszymy tutaj z tej sceny, przyszedłeś tutaj dzisiaj i nie wiem, co takiego dzieje się w twoim życiu, ale chcemy zaprosić cię do tego, żeby pomimo tego, co dzieje się w twoim życiu, abyś stanął i uwielbił Boga jako Króla Wszechświata. I my śpiewając te piosenki, przypominamy sobie to, jaki Bóg jest. Dlatego tak bardzo tego potrzebujemy. Praktyka postu pomaga nam zobaczyć rzeczy, stare rzeczy w nowym świecie. I często uwrażliwia nas na to, co Bóg próbuje nam powiedzieć. Praktyka wspólnoty uczy nas tego, że nigdy nie jesteśmy sami. Że nawet jak wydaje nam się, że jesteśmy, to nie jesteśmy. I nie tylko dlatego, że Bóg jest z nami, ale że otacza nas ludźmi, z którymi spletliśmy nasze życie na dobre i na złe. I oczywiście te reakcje ludzi czasem nie zawsze są takie, jakbyśmy chcieli, ale są, bo są obecni w naszym życiu. Zapytajcie tych, którzy nie mają do kogo pójść. O, jak bardzo woleliby już trafić na nie do końca może właściwą reakcję na ich sytuację, ale reakcję, że jest ktoś, z kim można porozmawiać, nawet czasami się posiłować, ale koniec końców wiemy, że jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie, że nie jesteśmy sami na tej ziemi. Praktyka wspólnoty właśnie tego nas uczy, a dzielone z kimś życie to pomnożona siła przechodzenia przez trudności razem. Praktyka służenia pomaga nam skupić się na innych i zobaczyć potrzeby innych jako ważniejsze od naszych. I często w sytuacji beznadziejnej, w sytuacji, która wydaje nam się, że sytuacją bez wyjścia, to czego bardzo potrzebujemy, to właśnie praktyki służenia, żeby przestać ciągle myśleć o sobie i zobaczyć innych ludzi. Kto wie, czy właśnie poprzez służenie innym ludziom Bóg nie przygotowuje dla ciebie rozwiązania na twoją sytuację. I tak dalej, i tak dalej. Bo strach nie zawsze sprawia, że zapominamy o Bogu. Strach sprawia, że Bóg przestaje być w centrum, a w centrum stajemy my i nasze problemy. Zaś kryzys wcale nie pomniejsza Boga. Kryzys często tylko zawęża nasze spojrzenie do samych siebie. Teleskop staje się lustrem i zwyczajnie tracimy perspektywę. Dlatego w sytuacjach bez wyjścia Bóg najpierw chce przywrócić właściwą perspektywę, a dopiero potem otwiera drogę przez morze. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie, zobaczycie ratunek Pana, On zapewni wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za was. A wy? Milczcie. Można by to powiedzieć dobitniej. Pan z kolei polecił Mojżeszowi, przestań już wołać do mnie. Już dobrze. Przestań, nawet ty, Mojżesz, przestań już wołać do mnie. Każ synom Izraela ruszać, ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze, rozdziel je, synowie Izraela przejdą środkiem morza suchą stopą, ja tymczasem zatwardzę serce Egipcjan i pójdą za nimi. Bóg przywraca Izraelitom właściwą perspektywę i znowu kieruje ich teleskop na siebie. Przestańcie już gadać. Zamknijcie się. Zamilknijcie. Ja będę za was walczyć. Wy po prostu ruszcie. A ja zrobię to, co tylko ja mogę zrobić. Wy zróbcie to, co jest po waszej stronie, a ja zrobię to, czego nikt z was po ludzku zrobić nie może. Timothy Keller powiedział kiedyś, nie dowiesz się, że Jezus jest wszystkim, czego potrzebujesz. Dopóki Jezus nie będzie wszystkim, co masz. Nie dowiesz się, że Jezus jest wszystkim, czego potrzebujesz. Dopóki nie znajdziesz się w sytuacji, w której zdasz sobie sprawę z tego, że Jezus tak naprawdę jest wszystkim, co masz. I jeżeli Jego nie będzie, to nie masz już niczego, ani nikogo. I Bóg staje się wszystkim, co mają. I kiedy przechodzą przez Morze Czerwone suchą stopą, kiedy widzą tonące za nimi w odmętach rydwany Faraona, zdają sobie sprawę, że to Bóg jest wszystkim, czego potrzebują. Ale nie wiedzieliby o tym, gdyby nie znaleźli się w sytuacji, w której Bóg był wszystkim, co mieli. George Miller był Anglikiem niemieckiego pochodzenia. W XIX wieku prowadził jako jeden z pierwszych domy dziecka w Bristolu w Anglii. Nigdy nie prosił ludzi o pieniądze. Postanowił, że będzie przedstawiał wszystkie potrzeby wyłącznie Bogu w modlitwie. W jego sierocińcach mieszkały setki dzieci. Jedna z wielu historii Bożego działania. Być może słyszeliście ją już w niejednym kazaniu, ale historia, którą warto jest przypominać. To moment, kiedy pewnego ranka dzieci usiadły przy stołach na śniadanie, ale kuchnia była pusta. Nie było chleba, nie było mleka, nie było pieniędzy, żeby cokolwiek kupić. Müller nie wysłał nikogo na zakupy, nie poszedł pożyczyć pieniędzy. Powiedział tylko dzieciom, dzieci, a teraz podziękujmy Bogu za śniadanie. Ta scena świetnie brzmi w kazaniu, ale spróbujmy sobie wyobrazić siebie tamtego dnia, siedzący przy tym stole jako dzieci albo jako opiekunowie, którzy patrzą na Müllera i myślą sobie, no trzeba pójść zapukać, trzeba gdzieś poprosić. Dzieci zamykają oczy, dziękują za posiłek, którego jeszcze nie ma. I gdy skończyli modlitwę, rozległo się pukanie do drzwi, stał tam piekarz, który powiedział, że w nocy nie mógł spać. Miał silne przekonanie, że sierociniec będzie rano potrzebował chleba. Nie wiedział skąd, nie wiedział jak, ale kiedy wstało drugi nad ranem, zaczął piec chleb i upiekł kilka bochenków chleba dla dzieci. A kilka minut później przed budynkiem zepsuł się wóz mleczarza. Zanim naprawi wóz, mleko się zepsuje, pomyślał, więc zapytał, czy sierociniec nie mógłby wykorzystać tego mleka. Kiedy Jezus stał się wszystkim, co mieli, okazało się, że był wszystkim, czego potrzebowali. I z historii mojego życia, z historii naszej misji moglibyśmy wypowiadać historię za historią. Kiedy już nie było kogo poprosić, kiedy nie było już do kogo pójść, kiedy trzeba było stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, jeżeli Ty nie przyjdziesz, nie zrobisz, to jesteśmy po prostu bezradni. Bóg zawsze przychodził. Nie zawsze tak, jak sobie to wyobrażaliśmy, ale zawsze przychodził. Bo w sytuacji bez wyjścia Bóg okazuje się Bogiem i znajduje wyjście na miarę swoich możliwości. I stało się tak, jak zapowiedział Bóg na początku tej historii, która, jak już mówiliśmy, bynajmniej go nie zaskoczyła. W tym dniu czytamy, to Pan wybawił Izraela z mocy Egipcjan. Ludzie widzieli martwych żołnierzy Faraona rozrzuconych na brzegu morza. Izrael widział, z jak potężną mocą Pan wystąpił przeciw Egipcjanom. Wzbudziło to w ludziach bojaźń wobec Pana. Lud uwierzył w Pana oraz w Mojżesza, jego sługę. Jak wiemy dalej z tej historii, nie na długo, ale jednak. Czasami jest tak, że te wszystkie historie budują nasze życie wiary. Do pewnego momentu aż nie nadejdzie nowa historia i znowu musimy się zmierzyć z tym, co w naszym sercu i z tym, że ufamy bardziej sobie niż Bogu i tym, że musimy sobie znowu przypomnieć, że On wcale nie jest zaskoczony i musimy znowu pozwolić Bogu znaleźć rozwiązanie, przepraszam, na miarę Jego, a nie naszych możliwości. Pamiętacie astronautów z Apollo 13? Kiedy oni siedzieli w uszkodzonym statku i walczyli o życie, nie widzieli tego, co działo się na Ziemi. A w tym samym czasie w centrum kontroli lotów setki inżynierów pracowały dzień i noc. Testowali rozwiązania, budowali prowizoryczne modele, liczyli trajektorie, szukali drogi powrotu. Astronauci nie byli w stanie im pomóc. Mogli jedynie zaufać instrukcjom, które otrzymywali. Podobnie było nad Morzem Czerwonym. Izraelici widzieli tylko wodę przed sobą i wojsko za sobą. Nie widzieli Boga, który już przygotowywał im drogę przez morze. Nikt z nich przy zdrowych zmysłach nie wpadłby na to, że Bóg może rozdzielić morze. Okazało się, że może i że to zrobił. I podobnie bywa w naszym życiu, gdy wydaje nam się, gdy wydaje się Tobie, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, wcale nie oznacza to, że Bóg nic nie robi. Kto wie, być może wtedy działa najbardziej intensywnie, jeżeli chodzi o okoliczności, o ludzi wokół nas, ale przede wszystkim działa w Twoim sercu i kształtuje Cię na swoje podobieństwo, uczy Cię tego, żebyś po raz kolejny Mu zaufał. Być może właśnie wtedy działa najintensywniej, choć tego jeszcze nie widzisz. Naszym zadaniem jest zaufać, a Jego zadaniem jest znaleźć wyjście na miarę Jego, a nie naszych możliwości. Dlatego kiedy wydaje Ci się, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, zaufaj Bogu i pozwól Mu działać, a On znajdzie wyjście na miarę swoich możliwości.